Jak to się stało, że narodowo-socjalistyczna dyktatura wpełzła po szczeblach władzy na sam szczyt? Pierwsza niemiecka demokracja borykała się z, powiedzmy sobie szczerze, paroma problemami. Przede wszystkim system parlamentarny był karykaturą samego siebie. Warto podkreślić, że parlament nie czuł się specjalnie odpowiedzialny za naród, o który miał dbać. Skupmy się jednak na trzech aspektach. Musimy się zastanowić nad tym, czego chwytał się Adolf Hitler, by zostać przywódcą partii. Partii, której udało się zjednoczyć dość rozdrobnioną, ekstremalną prawicę, która wyraziła chęć takiego wodza. Jak to się stało, że NSDAP stało się oczkiem w głowie ponad 1/3 wyborców, czyniąc z niedoszłego austriackiego akwarelisty wpierw kanclerza, a potem wodza Rzeszy? I wreszcie, skąd tak genialne poparcie niemieckich elit? Skąd nagle sytuacja, gdzie mało obiecujący, niepewny jutra Hitler, jeszcze zanim został kanclerzem, zyskał taki poklask? Świadomi swojego spektakularnego sukcesu, narodowo-socjalistyczni Niemcy propagandowo określili zdobycie władzy jako triumf des Willens, czyli triumf woli, który był rezultatem wieloletnich starć mających zabezpieczyć społeczeństwo przed bolszewicką zarazą. Odważnie porównywano Hitlera do Chrystusa, który 2000 lat wcześniej zjawił się, by zbawić świat. Poplecznicy Führera widzieli w nim męża opatrzności, bowiem i on miał ludzkość zbawić. 9 listopada 1918 roku, po upadku monarchii, w bólu i ku rozpaczy wielu, przychodzi na świat odrzucone dziecko I wojny światowej. Proklamowana w Berlinie improwizowana Republika Demokratyczna, czyli Republika Weimarska. Eksperyment społeczny trwał w najlepsze niecałe 14 lat. Jako nieślubne dziecko znienawidzonych i zgorzkniałych rodziców, zdradzonej armii niemieckiej, której odebrano należne zwycięstwo, i zatwierdzonego przez socjaldemokratów traktatu wersalskiego, gdzie już odarto Niemców do reszty z wszelkiej ludzkiej godności. Wraz z początkiem republiki narasta nienawiść wobec socjaldemokratów i wobec komunistów. Tylko dlaczego do grona znienawidzonych dołączyli Żydzi? Dlaczego oni byli winni? A to dlatego, że byli konstruktorami republiki. Pomogli jej nadać właściwy kształt i napęd do działania. Tak się złożyło, że Friedrich Ebert, pierwszy prezydent republiki, był Żydem. Tak jak Ernst Toller, twórca Bawarskiej Republiki Rad, socjalistka Róża Luksemburg czy Hugo Prus, główny architekt Konstytucji Weimarskiej. Propaganda się rozkręcała. Wrogami zjełczałego narodu niemieckiego byli ci, co zrobili największy interes na I wojnie światowej. Znienawidzono Polaków, Anglików czy Francuzów, którzy przyczynili się do nowego, rzekomego pokoju światowego. II Rzeczpospolitej przypadły terytoria, które w znacznej mierze przyczyniły się do fatalnych niemieckich warunków geograficznych. Niemcy pragnęli zemsty. Zemsty za zmniejszenie ich armii do raptem 100 tysięcy. Zemsty za konieczność płacenia reparacji wojennych. Zemsty za haniebną francuską okupację Zagłębia Rury od 1923 roku. Uważano, że najlepiej jest dogadać się z Rosjanami, również pokonanymi. Z nimi najlepiej by można było szukać zemsty. Rozgoryczeniu nie było końca. Zostało ono podsycone wiosną 1923 roku, kiedy w niemiecki naród uderza hiperinflacja. 14 lat trudno nazwać okresem stabilnym politycznie, jeśli uwzględnić, że w tym czasie 18-krotnie powoływano rząd, z czego była to nieustanna karuzela personalna, tworząca koalicje to centroprawicowe czy centrolewicowe, a wszystkie podtrzymywały dotychczasowe wytyczone tory polityki zagranicznej i polityki wewnętrznej kraju. To powodowało, że niezależnie od tego, kto by we władzach nie siedział, i tak musiał iść na kompromis, wchodzić w układy, układziki i powoli, acz statecznie zmierzać w kierunku utraty poparcia. Reichstag stał się miejscem rozgrywek kilkunastu partii, którym trudno było się dogadać. Jeśli już z tego gąszczu zależności udało się wyłuskać choćby podwaliny pod koalicję, to ta przeważnie była mniejszościowa. I taka mniejszościowa koalicja miała zapewnione rządy, o ile mogły liczyć na poparcie prezydenta. W tym miejscu pojawia się konstytucja. Artykuł 48, ustęp 2 Konstytucji umożliwiał wydawanie zarządzeń, których potrzeba było do, cytuję, przywrócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Rzeszy Niemieckiej, jeżeli porządek i bezpieczeństwo publiczne zostały poważnie zakłócone lub zagrożone. No cóż, pole do interpretacji takiego zapisu było ogromne, a prezydent nie narzekał, bo dzięki temu był de facto dyktatorem. Trzeba przyznać, mało co komu się republika podobała. Nikt się nie dogadywał, a prezydent zdążył wydać jakieś 250 aktów normatywnych, żeby przeciwdziałać wywrotowcom. Prawica opierała się parlamentarnemu rządzeniu jak i komuniści, którym przyświecał jeden cel – rozłożyć państwo na łopatki. Komuniści zaciekle atakowali socjaldemokratyczną partię Niemiec, SPD, a gdyby razem współpracowali, to by zorganizowali bardzo potężny ruch robotniczy. Z czasem rosło poparcie i dla komunistów, i dla socjaldemokratów. Karmili oni bowiem społeczeństwo obietnicami uporządkowania tego całego bałaganu. Obiecywali generalnie przywrócić porządek i polityczny spokój. Dla przeciętnego Niemca demokracja objawiła się jako coś paskudnego, a zamiana tego systemu politycznego na inny brzmiała obiecująco. Tym niemniej cierpliwie budowano system demokratyczny i wszystko miało jakieś szanse powodzenia, gdyby nie jedna rzecz – globalny kryzys gospodarczy, który siał spustoszenie od 1929 roku do 1933. Bezrobocie poszybowało na dotąd niespotykaną skalę. Na początku 1933 roku bezrobotnych w republice było ponad 5,5 miliona ludzi. Produkcja się dramatycznie skurczyła. To wystarczyło, by emocje społeczne sięgnęły zenitu, przesłaniając wszelki zdrowy rozsądek. Rok 1930 w parlamencie objawia się jako demagogiczny miks partii nienawidzących republikę. Nieco ponad 18% otrzymała partia nazistowska, a niewiele ponad 13% niemiecka partia komunistyczna. Społeczeństwo miało dość swojego zmęczenia, dość zamętu i dość upokorzeń. Dlatego gładkie słówka Adolfa Hitlera do nich przemawiały, bo warunki materialne przeciętnego Niemca miały się polepszyć, a że dodatkowo rozprawiał na temat szeroko zakrojonej budowy autostrad, budynków mieszkalnych, szkół, tworzenie światowego imperium i naplucie na traktat wersalski, no cóż, no to nie bardzo obchodziło milionowe rzesze niemieckich bezrobotnych. W tym czasie wyrasta na półboga feldmarszałek Paul von Hindenburg. Kultowa postać pośród obywateli pamiętających tak genialnie, jak rozgromił Rosjan pod Tannenbergiem jeszcze w 1914 roku. 18 lat później, w 1932 roku, NSDAP Hitlera staje się najsilniejszą siłą polityczną w kraju, zdobywając nieco ponad 37% głosów. Przy tym, jak koalicję weimarską poparło niecałe 35% wyborców. Pod koniec roku ich poparcie spadło, co nastąpiło w czasie, kiedy partia nazistowska borykała się jeszcze z problemami finansowymi. Tak naprawdę, kiedy rok 1932 ma się ku końcowi, wydaje się, że ku temu końcowi właściwie również zmierza sama partia Hitlera. Zdaje się, że nazizm stracił cały swój impet, tak jak zapał tracili sami naziści, umęczeni uczestnictwem w wyborach, które nijak nie dawały upragnionej władzy. Ratowały Hitlera właściwie okoliczności, jak i niemieckie elity. Na początku lat 20. naziści stanowili jeden z wielu podobnych głosów. Niczym się nie wyróżniali. Na początku lat 30. na Hitlera zaczęli spoglądać z ciekawością koloński bankier Kurt von Schröder czy magnat węgla i stali Fritz Thyssen. A wieści szybko się rozeszły i lawinowo pojawiła się chętna do udzielenia poparcia arystokracja ziemska, wyższy korpus oficerski, urzędnicy, elita sektora przemysłu, sektora bankowego czy wielkich spółek. to ich finansowanie stanowiło paliwo pod reżim przyszłego wodza. Tylko stało się tak, bo sprzyjały ku temu okoliczności. Przez 2 lata do 1932 roku rząd Heinricha Brüninga niejako przygotował podwaliny pod udane przejęcie władzy przez nazistów, czy jak kto woli, pod destrukcję Republiki Weimarskiej. Rząd Brüninga podniósł ceny, podniósł podatki, obciął płace, jak i pomoc socjalną. Gospodarka się była zapadła, a socjaldemokraci stracili poparcie przedsiębiorców. Kiedy ten rząd runął z hukiem, utworzono kolejny, dalej torujący drogę Hitlerowi. Tym razem Franz von Papen, przewodnicząc gabinetem baronów, w którym aż roiło się od arystokracji, okrawał przywileje pracownicze, wprowadził dalsze cięcia socjalne, skutecznie pogrążając coraz więcej robotników i drobnomieszczaństwa w ubóstwie. Zdążył też zlikwidować odrębność Prus na podstawie wspomnianego 48 artykułu, zanim skłócił się z własnym gabinetem i został usunięty. Pomimo licznych nacisków, Hindenburg nie chciał przyznać Hitlerowi urzędu kanclerskiego. Ale określony ciąg wydarzeń spowodował, że Hindenburg zmienił zdanie. Pod koniec 1932 roku prezydent Hindenburg otrzymał petycję, pod którą podpisy złożyli prominentni finansiści czy przemysłowcy, gdzie proszą prezydenta o mianowanie Adolfa Hitlera kanclerzem. Kapitaliści byli zdania, że aby przywrócić ład społeczny i wrzucić kraj na właściwe tory rozwoju, jedynie Hitler będzie mógł to zrealizować. Do tego rosły wpływy komunistów, pogłębiał się też kryzys ekonomiczny, a ruch nazistowski powiększał ogromną i tak rzeszę miłośników. Konserwatyści łudzili się, że mogą kontrolować Hitlera, zatem poparli wpuszczenie lisa do kurnika. Hitler bez skrupułów grał na złudzeniach swoich oponentów politycznych, którzy nie podejrzewali, jak potężna rewolucja leżała mu na sercu. Droga do władzy absolutnej powoli stawała się coraz wyrazistsza. Całkiem pokojowo i całkiem legalnie naziści zdobyli władzę bez większości parlamentarnej i bez rewolucji. Hitler spotkał się z Papenem, ustalili, że Papen będzie wicekanclerzem, a dwaj narodowi socjaliści dołączą do Hitlera, jego wierni oprawcy. Hermann Göring oraz Wilhelm Frick. Hindenburg zmienił zdanie. W końcu liczniejsi w rządzie byli konserwatyści z partii narodowo-konserwatywnej. Stało się. Hindenburg powierzył Hitlerowi urząd kanclerza 30 stycznia 1933 roku. I wyraźnie widać, że nie tyle geniuszem wykazał się sam Hitler, co powiedzmy został beneficjentem chłodnych i nie do końca przemyślanych kalkulacji niemieckich elit. Droga do jego obrania kanclerzem była usłana zarówno kapitalistami, chcącymi zniszczyć demokrację, jak nieporadnymi politykami, nie wiedzącymi, jak rozwiązać kompleksowe problemy społeczne. Co więcej, elity przekalkulowały swoje możliwości, będąc święcie przekonanym, że takiego Hitlera przyjdzie im łatwo manipulować. Nie poznali oni bowiem jego przebiegłości, która intensywnie pracowała nad tym, by już nigdy nie oddać zdobytej władzy. Republika Weimarska była tworem, gdzie od samego początku bardzo wiele do powiedzenia miały liczne grupy nacjonalistyczne, chcące ograniczać działanie praworządnych instytucji państwowych. Swoje zrobiły wiecznie panujący chaos polityczny, idea autorytarnego państwa czy ciągłe akty antydemokratycznego nieposłuszeństwa. Republikę dobił jedynie Hitler, który w niecałe 2 miesiące po objęciu stanowiska kanclerza doprowadził do uchwalenia przez Reichstag ustawę o pełnomocnictwach. To pierwszy krok powolnego marszu w stronę państwa totalitarnego. Przypadek spowodował, że władzę objął Hitler, przeczący ideom demokratycznym, cierpiący na antysemityzm. Nie było to nowością społeczną, były to raczej objawy mentalności niemieckiej. W W każdym razie, gdyby nie wieczne kłótnie, gdyby nie ciągłe spory elit, gdyby choć odrobinę potrafili się konstruktywnie dogadać, porozumieć politycznie, to choć część problemów społecznych czy gospodarczych by rozwiązano. Nie należy dawać się zwieść propagandowym wpływom, że Hitler zahipnotyzował i oczarował Niemców swoim geniuszem taktycznym. W każdym razie, jak wiemy teraz, wybrano go, by poszedł na wojnę ideologiczną i by rozprawił się z problemami społecznymi, a ten wolał iść na wojnę z całym światem w imię tysiącletniej Rzeszy. Bardzo dziękuję za obejrzenie czy wysłuchanie materiału, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to dajcie kciuki w górę, a jeżeli nie, to dajcie kciuka w dół. A jeżeli wam się średnio podobało, to dajcie kciuka w bok. Zachęcam też do dołączenia się do Discorda, widzowie prosto, żebyśmy mogli sobie porozmawiać, albo żebyście mogli zasugerować, jaki kolejny film zrobić. Link do Discorda jest pod filmem. Dziękuję również za wsparcie. Dłuższe oglądanie reklam bardzo pomaga. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was sobie pomyśli o jakimś nowym filmie do zrobienia. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam!